Jest podcast Biznes Misja. Jeśli interesują Cię wartościowe i pełne inspiracji rozmowy z ludźmi biznesu, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak inni prowadzą swoje działalności i jak wyglądała ich droga do sukcesu, jeśli chcesz zainspirować się do lepszego działania, to te treści są właśnie dla Ciebie. Zaprasza Łukasz Smolarski i jego goście.
Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto, partner Biznes Misji.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Filip Kozik, prezes zarządu KL Law Polska. Wiem, że jesteś doradcą restrukturyzacyjnym. Wiem, że masz biura nie tylko w Polsce, ale między innymi w UK-u i w ogóle bardzo cieszę się, że się spotkaliśmy, bo temat jest na czasie odnośnie firm, odnośnie trochę upadku tych firm, restrukturyzacji, więc miło będzie o tym porozmawiać.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Jak najbardziej podzielam swój pogląd na temat naszej dyskusji.
Filip, to zanim zaczniemy, to takie nasze standardowe pytanie o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników?
Aha, to dobre pytanie w sumie, bo no nie najgorzej grałem w kosza, to chyba mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o dzieciństwo. Później, będąc całkowicie szczerym, to myślę, że takie cechy charakteru one się gdzieś tam uwydatniły na etapie liceum, bo mówiąc szczerze, to wcześniej byłem takim raczej grzecznym dzieckiem, które dużo trenowało, a w liceum już tak te pierwsze, można powiedzieć, dorosłe cechy się pojawiały i myślę, że na pewno taka zaradność i umiejętność załatwienia pewnych rzeczy mogła się gdzieś tam pojawić, ale wśród jakby mojego środowiska tego koszkarskiego, to większość kolegów akurat podobne cechy też uzewnętrzniało, więc no myślę, że to taka główna cecha akurat.
Okej, to przejdźmy do pytań. Biznes i skąd pomysł na kancelarię prawną? Jak wyglądała Twoja taka droga też do firm, między innymi oddziałów w UK?
Znaczy, mówiąc szczerze, pierwszą kancelarią, jaka była, to była kancelaria rzeczywiście w Anglii. Jako, że mój brat jest 6 lat starszy ode mnie i on również skończył prawo i akurat praktykuje w Londynie, no to jakby ta jego kancelaria była jako pierwsza. Ja jako młodszy brat potem, no, korzystając gdzieś tam z jego już kontaktów i doświadczenia, rzeczywiście początkowo ten biznes trochę się opierał na kontaktach z Anglią, natomiast na chwilę obecną no to są jakby dwa odrębne podmioty od siebie, więc to nie można powiedzieć, że jeden oddział jest podlega pod drugi, prawda? Niemniej, no tutaj no ta i za no relacje na pewno nie tylko rodzinne, ale też biznesowe gdzieś tam pozostały, ale tak będąc całkowicie szczerym, no to raczej są dwa odrębne podmioty, które kooperują po prostu na różnych zasadach, ale łączy je tylko, nie tylko rodzina.
Gdzie się lepiej prowadzi biznes? W Polsce czy w UK? Jak teraz
z perspektywy czasu są plusy i minusy jednego i drugiego miejsca. Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, to na pewno w Anglii jest dużo przyjemniejszym miejscem do prowadzenia biznesu, nie tylko prawniczego, ale chyba każdego innego też. No z tego, co wiem od mojego brata, to na chwilę obecną regulator, który czuwa nad wykonywaniem zawodu prawniczego, jest mocno irytujący i utrudnia gdzieś pracę prawniczą, ale to się tyczy też innych dziedzin gospodarki, no bo tam większość zawodów jest regulowana, więc tego typu podmioty są. U nas akurat ten zawód, który ja wykonuję, czyli zawód syndyka, no to on jest nieco mniej regulowany niż na przykład zawód adwokata albo radcy prawnego, więc tego typu jakby porównania mnie aż tak bardzo nie obarczają jako syndyka, niemniej no wszyscy wiemy, jak w Polsce wygląda biznes, no raczej trzeba się gdzieś tam kopać z administracją. Jest dosyć duża konkurencja. Anglia ma to do siebie, że tam jest no, oczywiście duże grono Polaków, mniejsza konkurencja plus trochę przyjaźniejsze środowisko do prowadzenia tego biznesu.
No dobra, to jestem bardzo ciekawy właśnie o te firmy dzisiaj w Polsce. No mamy sytuację bardzo niepewną na wschodzie, ale też trochę i pandemia pomogła, że te firmy, no tak jak mówisz, bardzo ciężko się prowadzi. Wcześniej też się tak prowadziło, że raczej szukało się, jak tu kombinować, żeby właśnie nie płacić podatku, żeby robić optymalizację. Ale jak według Ciebie to dzisiaj wygląda? Czy czeka nas właśnie taka ogromna fala bankructw?
Znaczy ja myślę, że ta fala bankructw, ona już tam swoje żniwa zbiera to od 2 lat, jak od momentu, kiedy się zaczęła pandemia i zostały wprowadzone te liczne obostrzenia, które no uniemożliwiały prowadzenie normalnie biznesów. Także to już trwa dłuższego czasu i to warto, jakby snując tego typu tezy, warto opierać się nie tylko na ilości ogłaszanych upadłości firm, Natomiast no też warto spojrzeć na to, ile upadłości konsumenckich pojawia się z kwartału na kwartał. W sumie no, coraz więcej, prawda? Co patrzę w statystyki, to te liczby są coraz większe. No a to dlatego, że zdecydowanie łatwiej ogłosić upadłość konsumencką, aniżeli firmy, więc mniejsi przedsiębiorcy po prostu zamykają działalność i idą w stronę upadłości konsumenckiej.
Jeszcze też trochę jest tak, że są te tarcze, które jeszcze działają, nie? I pewnie to też jak one się skończą, to może nas dokładnie wtedy dobić jakaś fala.
Tak też może być, bo z tego, co mi wielu klientów wspomina, no to rzeczywiście jest tak, że część środków z tych tarczy jednak podlega jakiejś tam ścisłej kontroli, weryfikacji. Jeżeli rzeczywiście coś zostało wydatkowane nie w taki sposób, jak powinno, no to teoretycznie może podlegać zwrotowi. Nie wiem, to po prostu słyszę tego typu jakby twierdzenia od klientów i...
To ja jestem teraz ciekawy, jak powiedziałeś, że też przedsiębiorcy często idą w upadłość taką konsumencką, która jest łatwiejsza. Jakbyś powiedział w praktyce... Jak to wygląda i w ogóle o co chodzi? Czyli ja na przykład jestem firmą, nie wiem, mam długi, które nie jestem w stanie spłacić, to co mogę zrobić?
Generalnie, jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i stajesz się nieopłacalny, to w pierwszej kolejności powinieneś myśleć o tym, czy rzeczywiście jest jeszcze czas na to, żebyś złożył wniosek o upadłość jako przedsiębiorca. Generalnie ustawodawca zobowiązuje Cię do złożenia takiego wniosku w terminie 30 dni od momentu, kiedy powstaje tak zwany stan nieopłacalności, czyli przekładając to na ludzki język, dochodzi do momentu, w którym tracisz zdolność do spłaty swoich zobowiązań.
I w jednoosobowej firmie też to mogę, tak?
Przede wszystkim w jednoosobowej, tak, i w jednoosobowej działalności gospodarczej, w jakiejś tam spółce prawa handlowego, jakby obowiązują te same zasady w kontekście upadłości gospodarczej, bo o niej mówimy aktualnie. Więc de facto przedsiębiorca powinien taki wniosek złożyć w odpowiednim czasie, prawda, w terminie tych 30 dni. Jeżeli tego nie zrobi, no to może się spodziewać różnego jakby rodzaju tych konsekwencji negatywnych. Niemniej jedną z przesłanek do ogłoszenia upadłości firmy jest, teoretycznie powinien być jakiś w miarę pokaźny majątek, który pozwoli na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego i na częściową spłatę wierzycieli. Jeżeli tego typu aktywa i majątek nie występują, no to bardzo wielu tych, szczególnie mniejszych przedsiębiorców, kieruje swoją uwagę na upadłość konsumencką, gdzie tam tego typu wymóg nie jest w żaden sposób konieczny. Wystarczy po prostu wyrejestrować działalność i aplikować o upadłość konsumencką. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, którzy mają majątki, bądź w przypadku spółek z o.o., czy jakichkolwiek innych spółek, warto najpierw rozważyć upadłość gospodarczą i ten terminowy wniosek o upadłość no, często jest takim jakby zabezpieczeniem w kontekście jakichś innych konsekwencji negatywnych.
To mnie trochę też ciekawi od strony konsumenta, jak ogłaszamy taką upadłość, to czy to nie jest jakaś taka furtka do kombinowania, że na przykład mogę dzisiaj nabrać towaru jako konsument z wielu firm, nie wiem, gdzieś tam nie zapłacić i ogłosić upadłość konsumencką i po prostu mam to, tak?
Czy to nie będę kłamał, że takie sytuacje nie mają miejsca, no bo mają. Tych spraw jako kancelaria już dosyć sporo przerobiliśmy i przekrój klientów jest naprawdę spory. I rzeczywiście czasami jak nawet jestem w trakcie konsultacji z klientem, no to mam tego typu myśli, że tutaj chyba nie do końca chodzi o jakieś rzeczywiste osobiste tragedie, które skutkowały nieupłacalnością, tylko bardziej po prostu o uwolnienie się od długów, co jakby zgodnie z przepisami pewnie jest możliwe. Natomiast jakby te przyczyny nieupłacalności, które skutkują nieupłacalnością, one są weryfikowane przez sąd prędzej czy później i one oczywiście wpływają na konsekwencje i na przebieg całego postępowania i też niekiedy mogą być powodem tego, że sąd odmówi oddłużenia. Czyli może być sytuacja tego typu, że sąd ogłosi upadłość, no i na pewnym etapie sąd odmówi po prostu oddłużenia oddłużenia danej osoby, ponieważ ustali, że na przykład ta nieopłacalność była celowa. Więc tutaj akurat ten przykład, o którym wspomniałeś, no to może być trochę śliski, ale...
Okay. A czy mogę na przykład, tak znowu próbuję szukać takich właśnie, tak, wiesz, miejsc, gdzie mógłbym to wykorzystać, że dzisiaj ogłosił mi sąd upadłość, jakoś tam umorzył mi wszystkie długi, jutro, nie wiem, idę do super pracy, otwieram firmę, zarabiam, nie wiem, 100 tysięcy miesięcznie, 10 tysięcy miesięcznie, czy to jest okej? I rozumiem, że mam czystą kartę, tak, od momentu?
Znaczy generalnie to nie, jakby upadłość, obojętnie czy to konsumencka, czy upadłość gospodarcza, one nie wyglądają w ten sposób, że składamy wniosek do sądu, sąd ten wniosek rozpoznaje, ogłasza upadłość i na tym koniec. Generalnie to jest długotrwały proces, który no, trwa niekiedy miesiącami. Czasami, jeżeli są naprawdę bardzo skomplikowane postępowania, to być może i latami. Jednym z takich skutków upadłości i w sumie jakby możliwości zakończenia całego postępowania jest ewentualny plan spłaty wierzycieli. Więc bardzo często jest tak, że zanim zostaniemy oddłużeni, to jeszcze jakąś kwotę tym wierzycielom będziemy musieli oddać. I sąd oczywiście ustalając taki plan spłaty wierzycieli, bierze pod uwagę nasze możliwości zarobkowe. No i jeżeli załóżmy ustali sąd, iż twoje możliwości zarobkowe są na poziomie 10 tysięcy złotych miesięcznie, to pewnie pod kątem jeszcze Twoich jakby kosztów utrzymania, opracuję taki plan, który będziesz musiał realizować załóżmy 3 lata. Jeżeli Ty po upływie roku i po upływie roku wykonywania planu spłaty nagle będziesz zarabiał 20-30 tysięcy miesięcznie, to to nie będzie podstawą do zmiany planu spłaty wierzycieli. Więc generalnie tego typu okoliczności sąd powinien już na tym etapie wydawania postanowienia w przedmiocie planu spłaty ustalać i oczywiście rzetelnie jakby oceniać te możliwości zarobkowe upadłego.
To ja jestem ciekawy trochę o nieruchomościach, takim temacie na topie. Czy ty właśnie widzisz, aby deweloperzy lub prywatne osoby, które inwestują właśnie w takie rzeczy, w nieruchomości, w budowlankę, zgłaszali się już do ciebie i czy widać ten trend? Rzeczywiście mówi się, że zaraz branża może mieć problemy, że jest ta bańka, która ma pęknąć i tak dalej. I jak to jest z takiej perspektywy od ciebie prawnej? Czy zgłaszają się już ludzie, którzy mają problemy?
Znaczy, przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o branżę budowlaną, to jest bardzo duża liczba klientów, która akurat operowała jakby w obrębie tej branży. Niemniej to nie są być może stricte deweloperzy, aczkolwiek no, jakieś podmioty wykonujące jakieś prace budowlane przy jakichś tam projektach deweloperskich, no to rzeczywiście to można powiedzieć, że to jest co druga, trzecia firma. To jest akurat z tej branży. Do tego jeszcze dochodzi transport. To są moim zdaniem takie dwie najbardziej chyba newralgiczne i ryzykowne w sumie branże, które najczęściej przekładają się no, tutaj na jakieś potrzeby kontaktu z taką kancelarią jak nasza. Niemniej, jeśli chodzi o stricte deweloperów, no to tutaj akurat oni chyba sobie jeszcze jakoś radzą. Jeżeli by rzeczywiście no, był jakiś problem, no to oczywiście też są możliwości, żeby z tych problemów wyjść, czy to na skutek restrukturyzacji, czy być może nawet na skutek upadłości, jeżeli to już będzie ostateczność. Natomiast na chwilę obecną, jako tako firmy deweloperskie jeszcze moim zdaniem sobie jakoś radzą, dają radę, bo przyznam szczerze, że akurat tego typu rodzaju działalności, no to wśród klientów pod kątem upadłości za dużo na chwilę obecną nie ma.
No dobrze, a jakie właśnie mają jakich jest najwięcej problemów, z którymi zgłaszają się do Was przedsiębiorcy?
Jeśli chodzi o problemy przedsiębiorców, to szczególnie wśród tych mniejszych podmiotów, takim chyba najczęstszym problemem jest brak zapłaty ze strony no, z reguły większego kontrahenta. Jeżeli jestem podwykonawcą jakiejś dużej firmy, na przykład nie wiem, wykonuję prace budowlane przy budowie autostrady, no to bardzo często dochodzi do tego, że te mniejsze firmy po prostu nie dostają zapłaty od zleceniodawcy i no, brak zapłaty jednej faktury na 500 000 zł i konieczność odprowadzenia VAT-u od tego powoduje, że te firmy za chwilę są nieopłacalne. Szczególnie, jeżeli to są jakieś tam rzeczywiście małe działalności gospodarcze. Więc brak zapłaty ze strony większego kontrahenta to jest jakby taki najczęstszy powód. Często też dochodzi do tego, że przedsiębiorcy są nieopłacalni, ponieważ są wszczynane wobec nich jakieś postępowania wynikające z czynności organów państwowych. Niestety to jakby ten skarb państwa jest na tyle uprzywilejowany, że te jakby egzekucje w administracji skarbowej trochę inaczej wyglądają niż w przypadku egzekucji takich prowadzonych na przykład na wniosek banku bądź jakiegoś tam innego wierzyciela, prawda? I bardzo często jest tak, że blokada rachunku bankowego przez urząd skarbowy powoduje, że no firma już upada i przestaje normalnie funkcjonować. No nie ukrywam, że też często dochodzi do tego, że dłużnicy po prostu nadmiernie się zadłużają i nieroztropnie jakby podchodzą do ilości zobowiązań, którą biorą sobie na kark, na barki i
no i potem dzisiaj jest chyba taki modny konsumpcjonizm, nie? Że każdy chce mieć, otwiera firmę, się mówi, że od razu najpierw samochód na pokaz, tak. Musi być, wiesz, i inne rzeczy, a później rzeczywiście no, trzeba na to zarobić.
A czy tak też jest? Jeśli chodzi na przykład o branżę transportową, to tam umówmy się szczerze, że większość tych pojazdów, która w ramach tej firmy funkcjonuje, no to są pojazdy leasingowane, więc tutaj też na przykład podwyżka stóp procentowych, jakieś tam wahania, jeżeli chodzi o stawki kierowców, jakieś, no nie wiem, wahania cen paliwa też mogą jakby tutaj przekładać się na płynność finansową tych firm. Także co firma, to być może różne okoliczności, niemniej one rzeczywiście gdzieś tam się pokrywają, jeżeli chodzi o te główne przyczyny nieopłacalności. Natomiast wśród konsumentów jako tako, no to zdecydowanie najwięcej jest takich osób, które po prostu nadmiernie się zadłużyły.
No to trochę właśnie jak powiedziałeś o tych konsumentach, to jestem ciekawy o tą upadłość konsumencką, bo trochę powiedzieliśmy, czym ona jest, ale jakie są jej plusy i minusy, bo rozumiem, że plusem jest to, że nie mam długu, ale czy to niesie jakoś ze sobą minusy, czy po prostu właśnie mam od jutra czystą kartę, mogę, wiesz...
A czy jeśli chodzi o minusy, to z mojej perspektywy i też jako osoby, która no, jest często pełnomocnikiem w tych postępowaniach, ale też jako syndyka, no to niewątpliwie długość trwania tych postępowań. To nie są sprawy, które trwają tydzień czy dwa. Niestety tu trzeba się uzbroić cierpliwość, bo one no, potrafią trwać miesiącami niekiedy. Oczywiście ta nowelizacja z 2020 roku, z pierwszego kwartału, ona wpłynęła na to, że te postępowania rzeczywiście przyspieszyły, ale tak czy inaczej trzeba się uzbroić w cierpliwość i myślę, że taka perspektywa 10-12 miesięcy na zamknięcie ewentualnie postępowania upadłościowego konsumenckiego w przypadku osoby bez majątku jest możliwa. Więc to jest jeden minus, to jest oczywiście czas trwania postępowania. Drugi minus, no to może być oczywiście utrudniony dostęp do kredytu. To jest dziwne, bo banki generalnie, jeżeli mają osobę, która jest po upadłości, no to powinny wyjść z założenia, że to jest osoba no, bez zobowiązań, więc teoretycznie czysta, prawda, pod tym kątem. Natomiast no, widzimy, że raczej banki nie chcą jakoś specjalnie finansować tych byłych upadłych, więc to jest niewątpliwie druga wada. Jeśli chodzi o zalety, to jest ich zdecydowanie więcej. No, taką naczelną to chyba jest oczywiście to, że można być oddłużonym i tutaj nie trzeba mieć żadnego majątku, żeby ogłaszać upadłość. Niekiedy też wchodzi w grę.
Chyba nawet lepiej nie mieć, jak się chcesz upadłość ogłaszać, nie? Bo tak to musisz coś spłacać.
Znaczy, przyznam szczerze, że rzeczywiście brak majątku jest dużym ułatwieniem, bo nie dość, że synek będzie miał mniej roboty, to oczywiście mniej czasu wszystko zajmie. No a po drugie też nie mamy poczucia, że coś tracimy, no bo jeżeli mieszkamy w jakiejś nieruchomości 50 lat, jesteśmy do niej przywiązani i nagle musimy ją oddać syndykowi, który będzie chciał ją spieniężyć, no to być może jest to jakiś tam emocjonalny szok, prawda?
Zdarzają się takie przypadki, że ludzie uciekają z tym majątkiem właśnie na rodziny, na
niestety to się zdarza, ale to jest bardzo na krótkie, to bardzo, ma bardzo krótkie nogi, ponieważ syndyk też, no jedną z jego jakby głównych, jednym jakby z jego głównych zadań jest to, żeby weryfikować tego upadłego pod kątem tego, co on robił z majątkiem przed ogłoszeniem upadłości i pewne czynności.
Skarga pauliańska, nie?
Na przykład skarga pauliańska, pewne czynności są bezskuteczne z mocy prawa bądź na wniosek, jeżeli były w krótkim czasie dokonywane przed złożeniem wniosku o upadłość. Więc to też nie jest tak, że możemy sobie jutro złożyć wniosek o upadłość, a dzisiaj wszystko przepisać na ciocie, mamy i tak dalej, prawda? Trzeba być roztropnym i tego typu rzeczy też się oczywiście czasami przygotowuje. To nie jest tak, że klienci tego nie robią, bo no i są takie osoby, które po upływie 5 lat od dnia dokonania jakiejś czynności przychodzą następnego dnia i no, chcą składać wnioski o upadłość, więc no, to jest jakby ewidentnie dowód na to, że liczyły się z tym okresem skargi pauliańskiej 5-letniej, prawda? Więc trzeba być ostrożnym i natomiast z drugiej strony, jeżeli mamy majątek, a mamy też długi, a nie chcemy teoretycznie robić upadłości, no to trzeba pamiętać o tym, że przecież pojawi się komornik, prawda, który też ten majątek zajmie, będzie chciał go spieniężyć. Więc mając do wyboru komornika, a syndyka w postępowaniu upadłościowym, to zdecydowanie lepszym wyjściem jest drugie. Bo nawet jeżeli utracimy nieruchomość w upadłości, to jeszcze temu upadłemu przysługuje możliwość złożenia wniosku o najem środków na o wydzielenie środków na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do 2 lat. Czyli syndyk sprzeda moją nieruchomość, ja złożę taki wniosek i sąd wydzieli jakby odpowiednią kwotę z tej sumy uzyskanej ze sprzedaży i ja załóżmy przez 2 lata nie będę musiał za tą nieruchomość płacić i będę miał gdzie mieszkać z rodziną, prawda?
Duża zaleta.
No to jest ogromna zaleta. W przypadku egzekucji komorniczej no, tego nie ma. Komornik sprzedaje nieruchomość i z reguły jeszcze dostają długi do spłaty, także... To jest istotna różnica, ale też niewielu. Niektórzy klienci tego tak nie pojmują, tylko jak słyszą, że ktoś coś im zrobi z majątkiem, głównie z nieruchomościami, to przyznam szczerze, że głównie starsze osoby w ten sposób reagują, że raczej wolą czekać, aż ten komornik prędzej czy później się pojawi. Ja tego nie rozumiem, ale to już nie wszystko ode mnie zależy.
To są różne legendy, nawet z nami gdzieś mówili, że do samochodu stawali do przetargu i chyba z 10 osób podeszły i powiedziały, że jak zapłaci tyle, to nie licytują, nie podbijają ceny. Jak nie, no to będą podbijać, więc są różne pewnie tam...
No w upadłościach też się zdarzają legendy, różne... Tak. Różne ekscesy sami.
A jakie na przykład takie, bo to jest bardzo ciekawe życie, to takie jakaś sytuacja?
A to taki przypadek ostatni to nasz klient, którego reprezentujemy jako kancelaria, on do jego masy upadłości zostały dołączone udziały w samochodzie. Jedną drugą miał on, jedną drugą miał jego ojciec. No i syndyk oczywiście przejmując zarząd nad majątkiem upadłego po ogłoszeniu upadłości, no musiał zabrać to auto. Okazało się, że to auto było przez 6 albo 7 miesięcy użytkowane przez syndyka albo przez osoby mu gdzieś tam jakieś bliskie. Finalnie wartość pojazdu według jakichś tam oszacowań opiewała na kwotę 90 tysięcy złotych, a zostało chyba sprzedane za 10. I oczywiście tutaj też jakby zostały podjęte odpowiednie kroki prawne ku temu, żeby tego zapobiegać tego typu okolicznościom i no bo jednak tutaj mówmy wprost, no to jest jakby uszczuplenie masy upadłości. Jeżeli coś jest warte 90 tysięcy, a syndyk to sprzedaje za 10, to teoretycznie wierzyciele są raz, że stratni, a upadły tak samo. No, potem
czyli syndyk de facto może zarządzać tym dowolnie, tym majątkiem, który został zabrany.
To, tak? To nie jest tak, że dowolnie. Syndyk przejmuje zarząd nad majątkiem upadłego i to się dzieje już z dniem ogłoszenia upadłości. I on powinien go zabezpieczyć, odpowiednio go przechowywać, żeby on nie był uszkodzony. No, ale...
no to już widzę, jak na przykład komuś zabierają Lamborghini czy Ferrari i tak sobie, dobra, to ja go zabezpieczę.
No akurat ten pojazd, o którym myślę, to był nowy Lexus, tam chyba kilku, znaczy nowy, no 2-3-letni, więc też nie...
To takie niezłe życie takiego może być syndyka, jak sobie myślę, kurczę, dostanie jakąś willę w zarządzanie, dostanie super samochód i wiesz, i na co dzień od razu ma wszystko.
A czy akurat jeżeli chodzi o nieruchomości, to prawda jest taka, że upadli z reguły mieszkają w tych nieruchomościach do momentu sprzedaży przez syndyka, więc aczkolwiek no pewnie takie sytuacje, o których mówisz, też mogą mieć miejsce, jeżeli na przykład upadło ma 5 albo 6 nieruchomości, prawda, no to tam w jednej sobie już można pewne jakieś tam... Już określony sposób użytkować z nich,
już
prawda?
W głowie jako przedsiębiorcy czy Polak sobie myślę, no tak pięknie, dostałbym jakiegoś busa, to już bym jeszcze na taksówce zarobił albo na Ubera zatrudnił ludzi jako syndyk i jeszcze by dorabiał, więc ile jest możliwości takie trochę niesie, znaczy pytam, bo to trochę niesie takie też ryzyko jakby oddanie w zarządzanie syndyka, bo nigdy nie wiemy właśnie tak jak mówisz, kto jest po drugiej stronie, nie? Jak tym będzie zarządzał, bo my coś tracimy, nie? I teraz... Jak często według Ciebie zdarzają się te sytuacje, powiedzmy, no, nadużyć, tak? Że jednak ten majątek nie jest należycie trzymany, zarządzany? I jakie to ma konsekwencje dla syndyka? Czy syndyk wtedy, no nie wiem, może straci licencję, musi odpowiadać za ten majątek, który stracił? No bo tak jak powiedziałeś, no była sytuacja życia, że rzeczywiście auto straciło, no tam prawie całą wartość. Mm.
A czy generalnie na szczęście tego typu sytuacje zdarzają się rzadko? Bo jakby tutaj no, syndyk no, też ponosi oczywiście odpowiedzialność za to, jak zabezpieczy ten majątek, jeżeli on się na przykład przyczyni do tego, że auto ulegnie wypadkowi, bo na przykład sam nim akurat się poruszał, no to oczywiście raz, że on może, wobec niego może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne, może też przecież stracić prawo wykonywania zawodu, prawda? Może zapłacić grzywnę, no to już zależy od skali jakby zawinienia i skali uszczerbku dla masy upadłości, ale no, tego typu sytuacje to nie są częste sytuacje. Przyznam też szczerze, że zdecydowana większość upadłych raczej majątków nie ma. Więc jeśli się zdarzą upadli z majątkiem, no to bardzo rzadko się to dzieje, aby tam syndyk jakoś coś z tym, tak, żeby coś z tym majątkiem takiego robił, co nie powinien.
Jeszcze jakiś może znasz najdziwniejszy przypadek tego zadłużenia, bo słyszałem, że są naprawdę jakieś takie... Wow.
A czy pamiętam taki przypadek, gdzie zgłosiła się do nas kobieta blisko wieku emerytalnego. Ona była po rozstaniu z małżonkiem. Małżonek był kapitanem na statku, więc jego zarobki oscylowały w granicach około 20 tysięcy złotych miesięcznie.
Ona... Już wiemy, ile zarabia marynarz.
Około, no bo to tak wiadomo, no, tam w zależności od stażu pracy, prawda? I pewnie też umiejętności i tak dalej. Niemniej ta nasza klientka, ona pracowała jako... chyba przedszkolanka, więc no wiadomo, że te dysproporcje w zarobkach były olbrzymie. I przyszedł taki dzień, w którym małżonek powiedział, że on jednak no, chciałby się z nią rozstać, ale nie chce być takim skończonym draniem i tam zostawił jej dwie nieruchomości, zostawił jej auto. No i ona miała już sobie sama funkcjonować. Natomiast ta nasza klientka stwierdziła, że no, przecież ona nie obniży swojego standardu życia, no, nie żyła na jakimś tam poziomie, no to chce tak żyć dalej. No i sprzedała jedną nieruchomość, no pieniądze się rozeszły na torebki, na wyjazdy, na spa, na jakieś tam zabiegi. No jak się skończyły środki, no to trzeba było zadłużyć mieszkanie, w którym się mieszkało. Ja pamiętam taki moment, gdzie złożyliśmy wniosek o ogłoszenie upadłości i czekaliśmy na jego rozpoznanie i dzwoni do mnie właśnie ta klientka i mówi, żebym pani Filipie, bo tam do mnie komornik idzie, czy co on mi może zabrać? Ja mówię, no wie pani, no ma pani nieruchomość, ma pani auto w garażu, no to pewnie te dwie rzeczy, prawda, na tym się skupi. A torebki i buty? Ja mówię, nie sądzę, no jestem bardziej, jeżeli to będzie mężczyzna, to chyba nie będzie wiedział nawet, ile są warte. A, to tam już nie przychodzi, to tam auto niech sobie bierze, nieruchomość też, byle mi te torebki i buty zostawił. No i to akurat to był taki przypadek też dosyć osobliwy, bo ta klientka trafiła do sędzi, która no, była bardzo rygorystyczna akurat w kontekście ogłaszania upadłości i o dziwo ogłosiła jej upadłość po takich twierdzeniach, które nie powinno w ogóle paść przed sądem, bo umówmy się szczerze, że ta pani akurat dosyć mocno tam się pogrążyła. Powiedziała pewne rzeczy, które w ogóle nie powinna. Pewne rzeczy można powiedzieć w taki sposób, żeby one oczywiście oznaczały to samo, ale w nieco inny sposób, prawda? Natomiast tutaj padły słowa kluczowe, to była moja wina, bezmyślne działanie, rażące niedbalstwo. Ona to sama powiedziała, że tak jakby to jej zadłużenie powstawało, a teoretycznie to były przesłanki do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Więc powiedziała coś, co można w sumie było powiedzieć trochę inaczej, ale mimo wszystko sąd jej głosił upadłość.
Wow. A powiedz mi, czy w ramach właśnie takiej upadłości konsumenckiej taki były przedsiębiorca uwalnia się też od długów firmowych, mam na myśli właśnie ZUS, Urząd Skarbowy i tak dalej?
To jest bardzo jakby duża zaleta upadłości konsumenckiej, że ona obejmuje nie tylko długi prywatne, ale również te, które wynikały z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej. Więc jeżeli ja jako przedsiębiorca mam długi wobec skarbówki, wobec kontrahentów, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to nie ma najmniejszego problemu, żeby te zobowiązania zostały umorzone w toku postępowania upadłościowego konsumenckiego. Tutaj jest jedyny wyjątek, znaczy jedyny, są w sumie cztery kategorie jakby wyjątków, które nie mogą być umorzone w ramach upadłości. To są m.in. alimenty, to jest kara grzywny, na przykład odszkodowanie na osobie i wierzytelność, która jest celowo jakby pominięta przez dłużnika we wniosku o ogłoszeniu upadłości, jeżeli jest na etapie przygotowywania tego wniosku, prawda?
Powiedziałeś, że też procedura taka, znaczy cała upadłość może trwać długo, tak? I chciałem zapytać, jak właśnie przebiega taka w skrócie, bo pewnie to można by było i godzinami odpowiadać, ale w takich punktach, jak może przebiegać taka procedura upadłościowa?
Jeśli chodzi o upadłość konsumencką, to no, te postępowania wyglądają w zasadzie w 99% dokładnie tak samo. Zaczyna się od przygotowania wniosku o upadłość, złożenia tego wniosku do właściwego sądu. Na chwilę obecną odbywa się to za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych. Już nie ma możliwości złożenia tego wniosku fizycznie na piśmie, chociaż tutaj też są pewne rozbieżności i niektóre sądy akceptują takie wnioski, inne nie. To zobaczymy jeszcze za parę miesięcy, jak to będzie wyglądało, bo ta zmiana weszła w życie w grudniu zeszłego roku. Następnie trzeba swoje odczekać. Teoretycznie 2 miesiące, aż sąd taki wniosek rozpozna, ale w praktyce no nie ma raczej takiej możliwości, żeby sąd w tak teoretycznie krótkim okresie czasu się ze wszystkim wyrobił. Z reguły zajmuje to około 3-4, czasami do 5 miesięcy. Jak sąd ogłasza upadłość, a w no zdecydowanej większości te upadłości są ogłaszane, bo te warunki nie są na tyle skomplikowane, żeby sąd odmówił ogłoszeniu upadłości, no to zaczynamy drugi etap postępowania. Na tym drugim etapie istotną rolę będzie odgrywał właśnie syndyk, czyli ta osoba, która przejmuje zarząd nad majątkiem upadłego, próbuje go likwidować. Jeżeli tego majątku nie ma, no to oczywiście wiemy, że ma mniej pracy, w związku z tym to postępowanie też powinno mniej zająć. Wykonuje po drodze jakby pewne czynności kontrolne i sprawdzające tego upadłego. Zbiera jakby te zgłoszenia wierzytelności od wierzycieli, przygotowuje listę wierzytelności, projekt planu spłaty wierzycieli, jeżeli jest to ten tryb postępowania. I w okresie do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości teoretycznie on powinien poinformować sąd o tym, że zakończył już swoją pracę. I to jest jakby też ten czas na to, żeby on ewentualnie zlikwidował majątek. Jeżeli mamy jakiś majątek trudny do zbycia, na przykład udziału w nieruchomości, no to wtedy oczywiście to postępowanie może trochę dłużej potrwać, no bo teoretycznie no, udziały są raczej mało płynne, jeżeli chodzi o sprzedaż. No i jakby tutaj już w momencie, kiedy sąd otrzymuje informację, że mamy pracę syndyka zakończoną, to najczęstszym jakby sposobem zakończenia takiego postępowania jest po prostu plan spłaty wierzycieli. Czyli mamy jeszcze jakby określony czas, albo do 3 lat, albo od 3 do 7 lat, na to, żeby co miesiąc regulować pewne płatności na rzecz wierzycieli. Natomiast to nie są płatności, które mają z drugiej strony pogrążyć upadłego i skutkować jeszcze jakby jego większym stanem niewypłacalności i zadłużeniem. Tak, to są bardziej symboliczne płatności na zasadzie kilkuset złotych i na tym w sumie się kończy.
No to jestem bardzo ciekawy też, bo ja to jest przykład z mojego życia odnośnie sądów. Czy myśli, że szansa na poprawę, bo niby są te szybkie sądy i tak dalej, ale właśnie w sprawie udziału w jakichś tam rodzinnych próbie złożenia do sądu wniosku o wydzielenie takich udziałów, pół roku czekaliśmy na wniosek z sądu, żeby dostać wypis po jednym zmarłym, tak? Czyli to inny sąd chyba cywilny, tak? Złożenie takiego pisma. I oczywiście wiem, że i współczuję, wiele osób mówi, że bardzo mało się zarabia, są braki kadrowe i tak dalej, ale mimo wszystko to było tylko wyciągnięcie z archiwum jakiegoś pisma, jego wysłanie, tak? Z żadnej, nie wiem, nawet rozprawy i tak dalej, a czekasz pół roku. I dla mnie to jest taka wizja tego, że w takich najprostszych sprawach, już nie mówiąc, no może już najprostsza nie będzie sama sprawa, ale no nie są to, nie wiem, sprawy jakieś karne, no czekasz 2 lata, czy ja mówię, że jak tam dzwonię, no słuchajcie, ale ta sprawa nie wiadomo, czy ja dożyję, jak ona się skończy, nie? No ludzie nawet, jak coś rozpoczynać, jak to może trwać 5 lat, 10? Czy nie ma na to jakiegoś sposobu? Bo dla mnie, ja jestem w stanie, no nie wiem, oczywiście są ciężkie przypadki, ale powinno być jakiś taki deadline, jak masz, no nie wiem, w jakimś piśmie, że masz do 14 dni, to niech będzie w sądzie maksymalnie, nie wiem, pół roku, jak nie, to jest jakaś kara. I czy myślisz, że jest szansa na jakąś poprawę? No bo mnie to przeraża też. Sądy rzeczywiście w takich rzeczach, które no nie są takie trywialne, tak mówisz, syndyka, no nie jestem dzisiaj, przejechałem kogoś, idę do sądu karnego, że jest zaraz, czeka się latami, nie? I to jest najgorsze, że ja nawet bym zapłacił za kogoś, jakby mi przyspieszył, nie wiem, żeby było jakieś takie, nie wiem, security, czasami jest VIP-owskie wejście, tak. Cokolwiek, nie o to chodzi, ale no dla mnie, wiesz, muszę wziąć dzień urlopu, żeby załatwić wniosek, dzień urlopu, żeby pojechać do sądu, dzień urlopu, żeby coś załatwić, tracę na coś, czego w ogóle to prawie nie idzie do przodu, nie? I to mnie jakby przeraża, że te sądy dzisiaj są straszne i tak jak ty mówisz, że to trwa, to ile właśnie ta upadłość i tak dalej, ile ludzie mają też stresu, ile muszą czekać na cokolwiek, co się wydarzy, nie? I czy nie da się tego usprawnić?
Znaczy pewnie się da. Jeżeli chodzi o sprawy inne niż upadłościowe i restrukturyzacyjne, to pewnie by trzeba pytać mecenas Trojanowską od nas z kancelarii, bo ja tego typu spraw nie prowadzę i mówiąc szczerze, aż tak na to nie mam tutaj wiedzy w tym zakresie. Z punktu widzenia tych postępowań upadłościowych, no to ustawodawca tutaj próbował jakby poczynić starania, żeby rzeczywiście one były szybsze i no niektóre rzeczy im się udały, no inne nie. Został wprowadzony ten Krajowy Rejestr Zadłużonych. To jest niby narzędzie, które ma powodować, że te postępowania będą trwały dużo, dużo szybciej. No jak się okazało, sam system trwał, jakby jego powstawanie trwało 7 lat. To już jest jedna jakby rzecz. Druga jest taka, że jak już został jakby dopuszczony do obrotu, no to nagle się okazało, że tam są przepisy, które już są nieaktualne. I uczestnicy tych postępowań musieli operować przepisami, które już nie mają żadnej mocy prawnej, bo zostały uchylone albo zmienione przez kolejne nowelizacje. Także no te starania, aby przyspieszać postępowania są, ale jak wychodzą, no to widać.
Miejmy nadzieję, może jakaś sztuczna inteligencja, bo wiesz, w jakichś prostych przypadkach pomoże, żebyśmy samo mogli te rozprawy.
A to słyszałem, że rzeczywiście branżę prawniczą może czekać jakaś tam rewolucja technologiczna i część jakby tej pracy administracyjnej w sądach mają przejąć rzeczywiście
jakieś boty, algorytmy, boty, dokładnie, tak. Byłoby, wiesz, no nie wiem, czy dla pracowników, ale no jak są braki w kadrach, nie ma gdzie, no to na pewno, jeśli chodzi o takiego konsumenta, i to byłoby zdecydowanie na rękę, no bo no mówię, to się czeka.
Znaczy ja jako syndyk pamiętam taką sytuację, gdzie ustawa wskazywała, iż termin na przekazanie pewnych dokumentów wynosił 30 dni, a ja czekałem na to 8 miesięcy. O te 7 miesięcy rzeczywiście trwa już tam dłużej postępowanie upadłościowe, tak.
A to jestem bardzo ciekawy o najtrudniejsze przypadki, jakieś takie historie życia, którymi się spotkałeś bądź słyszałeś właśnie w tej działce, co, której się zajmujesz.
Znaczy, no nie będę ukrywał, że największe grono naszych klientów to są byli przedsiębiorcy. Natomiast pamiętam taki przypadek jednego z klientów, który w latach 90. zarabiał już całkiem niezłe pieniądze. On miał chyba ukończone studia MBA, miał doktorat albo z zarządzania, albo z ekonomii. I to była osoba, która sprawowała różne wysokie funkcje w organach spółek, w radzie nadzorczej, w zarządach. I ta osoba została w pewnym momencie pomówiona przez jedną ze spółek, w ramach której operował, iż działa na jej szkodę. Tam, z tego co pamiętam, chyba jakieś postępowania karne się wobec niego toczyły. No i cała jego reputacja, że tak powiem, została zniszczona. On utracił te wszystkie jakby funkcje, które pełnił, utracił pracę, utracił też dochody, które miał wówczas bardzo wysokie. No i potem przez długi okres czasu próbował aplikować na dużo niższe stanowiska. Niemniej pracodawcy mu odmawiali, bo mówili, że ma zbyt duże kwalifikacje, zbyt wysokie. No i coś im tutaj śmierdzi, mówiąc kolokwialnie. I pamiętam, że tamten klient miał kilka milionów złotych zadłużenia i to było jeszcze, jakby ta sprawa była prowadzona według innych zasad niż obecnie. Wtedy mocno było, te przyczyny jakby niewypłacalności były mocno weryfikowane na początkowym etapie. I to był taki jakby przypadek, jeden chyba w sumie z pierwszych większych, z którymi mieliśmy do czynienia. On się oczywiście zakończył wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Natomiast jeśli miałbym wspomnieć o jakimś takim być może trochę zabawnym.
Może jakiś taki najdziwniejszy przypadek.
Najdziwniejszy.
Może jakiś miałeś.
A czy ja często ten przypadek opowiadam klientom w ramach anegdoty. Oczywiście bez podawania żadnych danych osobowych, ale pamiętam, że trafił się nam klient, który miał około 200 tysięcy złotych zadłużenia. I on przez długi czas nie był do końca z nami szczery, jeżeli chodzi o jakby okoliczności powstawania tych długów. On mi wspomniał o tym, że on utracił pracę, miał dwie, że jedną z tych prac utracił i przez to jakby nie mógł regulować wszystkich należności, że mu rodzina chorowała, że on sam się musiał leczyć. No, okazało się, że on był chory na łuszczycę i to był koszt rzędu 100 zł miesięcznie. A po rozprawie w przedmiocie ogłoszenia jego upadłości on się przyznał, że to zadłużenie powstało z uwagi na korzystanie z usług seksualnych u różnych pań.
No i udało się mu, nie?
Znaczy jemu się akurat nie udało, ale jemu się nie udało, ale no zdziwiłbym się, jakby w sumie w tamtym przypadku sąd ogłosił upadłość. Niemniej no, okay. To był taki chyba najbardziej
ciekawy.
Znaczy nie ciekawy, ale taki najbardziej
Dobra, a jakie
charakterystyczny przykład.
Jakie na przykład najwyższa kwota takiego zobowiązania umorzonego na przykład w ramach upadłości, z którymi ty
słyszałeś? Ja pamiętam małżeństwo, które miało chyba 8,5 miliona złotych długu. I oni mieli też nieruchomość wartą chyba 800 tysięcy. To były osoby, które nie miały jeszcze 30 lat.
To sobie się pobawili trochę do tej 30.
A czy nie, oni prowadzili firmę chyba, mieli jakąś hurtownię, dokładnie nie pamiętam czym się zajmowali, natomiast mieli na pewno hurtownię. Ta hurtownia przez długi czas zarabiała spore pieniądze, natomiast w pewnym momencie coś się tam stało takiego, że oni popadli w długi i no tą nieruchomość oczywiście utracili. Niemniej no tam, bądźmy szczerzy, jeśli mamy 8 milionów długu, a tracimy nieruchomość za 800 tysięcy, a i tak się wychodzi na plus, prawda?
To naprawdę jest super.
Tam chyba jedna, pamiętam, że upadła, chyba miała plan spłaty na 350 zł miesięcznie przez 3 lata.
Super, super.
Także no to no, taki...
Dobra, to ja teraz mam takie pytanie też właśnie, mamy problem i kiedy warto zgłosić się do ciebie, do innych osób i właśnie od jakiej kwoty zaczynają się takie usługi, bo jak to rozgraniczyć, nie? Mamy dzisiaj długi, boimy się komornika, wiemy chyba, że sobie nie poradzimy. No i jak wygląda tak, kiedy powinniśmy się zgłosić do takiej osoby jak ty?
Znaczy, nie ma obowiązku, aby dłużnik miał pomoc prawną w toku postępowania o ogłoszeniu upadłości. Tutaj, jeżeli ktoś chce, może taki wniosek samodzielnie składać. Nie ma takiego wymogu, żeby go ktoś reprezentował. Jeżeli taka osoba chce, żeby ktoś go reprezentował, no to musi się liczyć z wydatkiem pewnie rzędu kilku, może kilkunastu tysięcy złotych. I to też nie jest tak, że te osoby, które mają długi, no nie są w stanie tych środków zgromadzić, no bo to stawka jest duża, prawda? Jeżeli mam pół miliona długu, a komuś zapłacę kilka bądź kilkanaście tysięcy złotych i będę miał sprawę dobrze załatwioną, no to przecież tak czy inaczej wychodzi się na plus, prawda? Natomiast z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że im szybciej ktoś podejmie decyzję o ogłoszeniu upadłości, im szybciej sobie uświadomi, że no nie będzie w stanie tego spłacić samodzielnie, no to lepiej zacząć bez jakiejś tam zbędnej zwłoki, bo zadłużenie niestety rośnie na skutek zwiększania się tych wszystkich kosztów ubocznych w postaci odsetek, kosztów sądowych i tak dalej. I czasami lepiej jest podjąć jakby decyzję o ogłoszeniu upadłości jeszcze zanim to zadłużenie nie jest aż tak kosmicznie duże.
Mhm. To prawie kończąc, mamy standardowe pytanie o książkę. Czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom?
A mówiąc szczerze, na chwilę obecną jestem w trakcie czytania jednej z książek i trochę mi idzie to jak krew z nosa. To jest książka Wojna o pieniądz. Nie przypomnę sobie dokładnie autora, ponieważ jest to Azjata. Niemniej ona jakby pokazuje pewne związki przyczynowo-skutkowe między różnymi wydarzeniami, które miały miejsce na świecie, na przykład jakimiś wojnami, a losami pieniądza i systemów finansowych po tego typu zdarzeniach. Także ja lubię akurat tego typu zagadnienia, więc historia pieniądza, jakby te wszystkie tematy gospodarcze są mi gdzieś tam w miarę bliskie.
Ciekawy, ciekawy temat. No i ostatnie pytanie. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom?
W kontekście naszej rozmowy, no to chyba mogę powiedzieć tylko tyle, żeby nie bali się ewentualnie podejścia do upadłości konsumenckiej, bo to nie jest coś, co ma ich pogrążyć, tylko wręcz odwrotnie. Wszystkie obawy, które gdzieś tam pojawiają się w internecie w kontekście upadłości, no to one oczywiście są jakby spokojnie do przejścia i być może czasami nawet do odkręcania, bo w trakcie spotkań też się z tym spotykam, że ktoś mówi, że coś przeczytał w internecie, gdzieś usłyszał, no a w rzeczywistości okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Także jeśli ktoś rzeczywiście ma problemy finansowe, to lepiej jest szybko chytrze uciąć głowę niż żyć z długami nie wiadomo jak długo, prawda?
Filip, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za praktykę, dziękuję, bo przede wszystkim bardzo się cieszę, że podzieliłeś się tą wiedzą. No i też widzom namawiamy, żeby dbali mądrze o te finanse i zgłaszali się jak najrzadziej, żeby nie mieli długów. Także bardzo Ci dziękuję, Filip.
Dziękuję również.
No, dzięki.